Kwadrans pod kopem. Nowy odcinek o kilku definicjach. Dzisiaj powiem. Odcinek jest wywołany niejako tematem publikowanym co piątek na Podkopie, a mianowicie historią chrześcijaństwa. Z chrześcijaństwem, z historią chrześcijaństwa, z Bogiem, z Biblią są związane pewne słowa, które mają swoje znaczenie pierwotne, właściwe, słownikowe i niestety też takie potoczne i każdy ma swoją definicję prywatną tych słów. Żeby zrozumieć siebie, zrozumieć innych i tak naprawdę zrozumieć temat, trzeba znać te słownikowe definicje, te podstawowe, bo ja mówię, że coś takiego, że język to jest pewien kod, którym się posługujemy, a kluczem do tego kodu jest słownik. Ten słownik, który tam stoi gdzieś na półkach, słownik języka polskiego i każdy inny, wyjaśniający znaczenie tych pojęć. Rozumiem, że język jest tworem żywym i zmienia się w czasie. Pewne słowa mają inne znaczenie, pewne stają się modne, inne nie. Ale nawet jeżeli jest to jakiś rodzaj slangu czy nowomowy danego środowiska, to trzeba upewnić się, że posługuje się rozmówca właśnie tym słowem. Ja chciałabym dzisiaj o kilku takich ważnych słowach, jeżeli chodzi o wiarę, Boga, religię, powiedzieć podstawowych. Jeżeli mówi ktoś religia, no to pierwsze skojarzenia, bogowie i tak dalej, rytuały, kapłani, no w sumie dobre skojarzenie, bo ta definicja słownikowa to jest też zespół wierzeń dotyczących istnienia Boga, bogów, pochodzenia życia człowieka, związane z tym obrzędy, zasady moralne, formy, a tak w skrócie relacja człowieka ze sferą sakrum. Czyli religia jest to takie człowiek kontra sakrum. Znaczy nie kontra, człowiek a sakrum. Jak się w tym odnajduje? Ze słowem religia związana jest też inna rzecz, inna czynność. Kult. Kult bogini Kali, kult Maryjny, kult jednostki, jakichkolwiek kult, o co właściwie tutaj biega. I znowu czytam definicję słownikową. Jest to cześć religijna oddawana Bogu, bóstwom, świętym osobom i rzeczom. Czyli kult, skoro jest to cześć religijna, to ma związek z religią, czyli systemem wierzeń i obrzędów związanych z tym powiązaniem człowieka ze strefą sakrum. I inna, druga część, czy inna definicja, to jest ogół czynności religijnych, będących zewnętrznymi przejawami czci. Stąd też kult jednostki, zauważcie, to jest tak naprawdę forma religii. Kultem, jakim otacza się potomków Kim Il-sena w Korei. Kult Mao. Kult Hitlera w Niemczech faszystowskich. Człowiek, który staje na piedestale, właściwie jest zmitologizowany, ponieważ te opowieści o nim są fantastyczne, więc jaki on jest i jak tam żyje, jak urodził się na świecie i tak dalej. Odbywają się różne tam uroczystości na jego cześć, te wszystkie parady, całe te otoczki. Właściwie to każdy system taki polityczny, każdy system polityczny tworzy sobie jakiś rodzaj kultu. Więc kult, jeżeli dotyczy sposobów oddawania czci i wynoszenia człowieka, ludzi, idei ponad przeciętną, kiedy ona jest tą wartością nadrzędną, obojętnie czy to jest jednostka, czy idea, ma tak naprawdę charakter religijny. Kult to też takie bardziej, że tak powiem, przyziemne i potoczne rozumienie tego słowa, to szacunek, uwielbienie oddawane komuś. Z kultem znowu związana jest wiara, bo często wiara, oprócz tego ufam komuś, ufam czemuś, wierzę w coś, że coś jest prawdziwe, ma też to takie potoczne bardziej swoje znaczenie, to są wszelkie obrzędy wychowany w wierze na przykład katolickiej, wychowany w wierze jakiejś tam. To określa cały stosunek człowieka do strefy sakrum, do obrzędów, do religii, do sposobów oddawania czci i tak dalej. Skoro już mamy religię, kult i wiarę, to jest jeszcze to podstawowe pojęcie Boga. Kto to właściwie jest Bóg? Takie podstawowa definicja to istota nadprzyrodzona, stwórca, Pan Wszechrzeczy. Ale niekoniecznie musi to być jakaś istota duchowa. Druga definicja to jest istota lub wyobrażenie będące przedmiotem czci lub kultu. Dlatego Bogiem staje się te biblijne określenie bożków, więc tam przedmiotów, które stają się obiektem czci i kultu, do których się modli, którym się składa ofiary, to jest ta jedna, podstawowa. Ale może być też człowiek, który jest wynoszony ponad innych, człowiek, który jest otaczany czcią, taka wiecie, czołobitność, wynikająca też trochę ze strachu, jaką ten człowiek ma władzę, a i oddawanie mu, podporządkowanie się mu pewne, to jest taka, ludzie z charyzmą dużą często niestety zajmują pozycję takich bogów dla kogoś. Bogów z małej litery. Bóg to jest ktoś, kto nad tobą panuje, kto ma nad tobą władzę i komu ty oddajesz praktycznie siebie pod posłuszeństwo. To jest moja definicja. Definicja słownikowa mówi, że człowiek lub przedmiot bezkrytycznie uwielbiany. Więc bogami mogą się stać postacie popkultury. Politycy, pisarze, twórcy. Tu jest taka bardzo śliska granica między autorytetem a ubóstwieniem kogoś. Ślepe naśladownictwo, rozumne. Rozumne naśladownictwo to jest autorytet, moja definicja to jest, a ślepe naśladownictwo to jest ubóstwienie kogoś. Więc trzeba to tak wszystko ładnie wyważyć, czy się już ślepo ufa i idzie za kimś, kto tak naprawdę staje się dla nas Bogiem, czy jest to rozumne. Z tym ślepym zaufaniem komuś, co za chwilę wrócimy do tego w innych definicjach, a jeszcze teraz z tą religią związana jest misterium. W starożytności były to obrzędy jakieś takie tajemnicze, dosyć czci, kultu, tam różne rzeczy się działy podczas tych obrzędów na cześć jakiegoś Boga. Każdy to misterium starożytne musiało zawierać ten element tajemniczości, takiej ekskluzywności, niedostępne dla pospólstwa. Z tym teraz wrócę do tego uwielbienia człowieka bezkrytycznego, takiego ubóstwienia, kiedy on tak naprawdę staje się Bogiem dla nas, prawodawcą. I tutaj mamy dwie definicje, dogmatu i doktryny. Dogmat słownikowa jest to twierdzenie przyjmowane za pewne i prawdziwe jedynie na mocy autorytetu osoby, która je wygłasza. Uznawane za prawdę objawioną przez Boga i przekazaną jako norma do wiary. Dogmat funkcjonuje w religii, nie tylko w chrześcijaństwie. bardzo silnie dogmatyczna. Dogmatycznym jest Kościół rzymskokatolicki, to nie trzeba tutaj filozofować, wiadomo. Dogmat jest to prawda podawana do wierzenia tylko na mocy autorytetu osoby, która ją wygłasza. Jest ktoś, może być jeden człowiek, może być kilka osób, którzy uważają się za tych, którzy wiedzą lepiej, mają jedyne prawdziwe objawienie, jedyne pełne i nakazują reszcie wierzyć w coś, postępować tak, jak oni sobie wymyślili. Dogmat to jest takie ślepe zaufanie do kogoś, tak naprawdę stawianie tego kogoś, kto ten dogmat bez dowodu, ponieważ dowodem jest tylko jego, widzimisię, jego argumentacja. W przypadku chrześcijaństwa dogmat jest zupełnie oderwany od Biblii. Dogmaty powstają, bo jest to nowy rodzaj nowego objawienia. Tym różnią się od doktryny. Doktryna wynika z treści Pisma. Mówię w tej chwili o chrześcijaństwie. Na przykład dogmaty. Macie dogmat, pierwszy dogmat, to był dogmat właściwie maryjny. Maryjny, kiedy Matką Boga jest. I ostatni dogmat, jaki przyjęto w Kościele rzymskokatolickim, też jest maryjny. I to jest z 1954 roku. Tak jakby na razie zamyka. Dogmat to jest chociażby ten o nieomylności papieża. Nie w każdej sprawie, tylko kiedy się wypowiada jak z katedra w sprawach dotyczących wiary. On nie musi nic udowadniać. Dogmaty mogą synody ustanowić, sobory. Po prostu tak trzeba od teraz wierzyć i koniec, kropka, nie ma dyskusji. Nie trzeba dogmatu udowadniać w piśmie. Dogmatyczne twierdzenia mogą być też w każdej innej sferze życia, polityki, kultury. Młody nawet. O, wyobraźcie sobie, że ktoś powie, że no właściwie to się już tak przyjęło, że w naszej kulturze bardzo długo biały to był komunia, ślub, czarny to był pogrzeb. Ewentualnie no tam ta mała czarna nie funkcjonowała tak, więc pewien dogmat modowy był. I to nie dlatego, że to miało jakiś sens i wytłumaczenie. Była to jakaś tradycja i tak naprawdę było trudno się z tego wyłamać. Bo tak trzeba i koniec, kropka. Doktryna to jest system poglądów i twierdzeń, założeń jakiejś religii, odłamu, niekoniecznie, może też być doktryna partyjna. Czyli ogół twierdzeń i przekonań w danej dziedzinie. Doktryna musi z czegoś wynikać, czyli tak mamy na przykład dogmaty o nieomylności papieża, o Trójcy, dogmat niepokalanego poczęcia Marii, które po prostu nie mają swojej podbudowy w piśmie. To jest dogmat. On się pojawił na mocy twierdzenia osoby, grupy osób. Doktryna, na przykład doktryna predestynacji, doktryna wybrania w kalwinizmie ma pewne swoje przesłanki. Jest po prostu sposobem interpretacji Pisma. Doktryna wolnej woli też jest pewnym sposobem interpretacji Pisma. Dwie różne, wykluczające się. Ale mające ten fundamencik i podbudowę w piśmie. Więc za dogmat oberwiecie, bo po prostu oberwiecie, a za doktrynę będą was bić Biblią po głowie. I wmawiać, że nie umiecie czytać, nie rozumiecie. Dlaczego to wszystko mówię? Bo zależy mi na tym, żeby tak zmotywować was, obojętnie czy czytacie mnie na podkop.com, czy słuchacie tutaj, do wyciągania własnych wniosków i myślenia. Nie przyjmowania niczego na wiarę, bo ktoś tak powiedział. Także tego, co ja mówię. Przeanalizowania tego, jakie macie poglądy, w co wierzycie i dlaczego. Nie mówię teraz, że coś jest lepsze, coś jest złe. ważne, żeby to była decyzja każdego człowieka, że wierzę tak, bo przeanalizowałem. Wierzę w to, że Maria jest Matką Boga, bo i tutaj mam na to argumenty, a nie, bo tak mnie nauczono, bo tak się twierdzi, bo tak mówi Kościół, bo tak postanowiono, bo jeżeli nie będę tak wierzyć, to zostanę ekskomunikowany. Strach bardzo łatwo zamyka drogę do myślenia. Z tych wszystkich strachów, sumy strachów, dogmatów i doktryn bierze się izolacja ludzi, którzy myślą inaczej. Stąd pojęcie sekty jest następne do omówienia. Jest to odłam jakiegoś wyznania, jakiejś religii i tutaj uważajcie, grupa skupiona wokół jakiegoś przywódcy mającego własną religię. Grupa stanowiąca odłam ideologii. Jest to negatywne określenie. Grupy, która odłączyła się od tej oficjalnej, dominującej na danym terenie, ponieważ to, co jest sektą na jakimś terenie, powiedzmy Kościół prawosławny jest dominujący w Rosji. Za sekciarski jest tam uznawany Kościół rzymskokatolicki, stanowiący mniejszość. Ale w Polsce, gdzie Kościół rzymskokatolicki jest większością, na przykład bardzo często spotkałam się z tym, baptyści są uważani za sektę. Podczas gdy w Stanach Południowych, gdzie baptyści są grupą właściwie dominującą, mogą tak nazwać każdą inną grupę mniejszą. Sekta to negatywne określenie, to jest określenie na innych. Ale jedną z ważnych takich cech sekty to jest silne przywództwo jednostki. To nie ja wymyśliłam. Definicję sekty z silnym przywództwem jednostki, która dąży do zdominowania każdej dziedziny życia człowieka i podporządkowania go swojej woli i swoim prawom, to jest definicja, którą znajdziecie w encyklopediach, słownikach, na stronach katolickich walczących z sektami. Dlatego warto naprawdę zastanowić się, co jest sektą, a co nie. I nazywając kogoś sekciarzem. Bo może się okazać, że to my jesteśmy sekciarzami dla kogoś, więc bardzo ostrożnie z tym słowem. Sekta związana jest z kolejnym słowem takim, które trzeba tutaj wspomnieć, to jest apostazja, czyli odstępstwo od wiary, wyznania, przekonań grupy religijnej, najczęściej właśnie tej dominującej. A przeciwieństwem do tej apostazji, czyli odstępstwa, opowiedzmy, że w wielu kościołach chrzest niemowlaków jest uznawany za ten właściwy. Jeżeli powiem, że niestety, sorry, ale nie pasuje mi to, bo on ma być na wyznanie wiary, świadomą decyzję, twierdząc tak i uznając, że są to po prostu jakieś takie zwyczaje, tradycje i jakieś pokropienia, które nie mają żadnego większego znaczenia ani dla tego dziecka, ani w sferze duchowej, zostanę uznana za apostatę, bo podważam przekonania i zasady tej religii. Jeżeli powiem, że przykro mi, ale papież nie jest dla mnie autorytetem, jeżeli powiem, że jakieś prawo wewnętrzne jakiegoś kościoła, na przykład protestanckiego, nie jest dla mnie czymś, co muszę bezwzględnie, co uważam, że powinnam bezwzględnie przestrzegać, mogę zostać uznana za apostatę, czyli odstępcę. Herezja, to jest następne takie słówko, to jest pogląd religijny sprzeczny z dogmatami danej religii panującej, dogmatami i doktrynami. I znowu, to, co jest herezją dzisiaj, niekoniecznie było herezją 200 lat temu, a już 2000 lat temu zupełnie. To, co jest herezją dla mnie, nie musi być herezją dla kogoś z Was. Jest to po prostu pogląd sprzeczny, inny. Dlatego dla kalwinisty herezją będzie ktoś, kto mówi, że jest wolna wola, a typowy przedstawiciel wolnowolowców, obojętnie od denominacji, do jakiej należy, i kościoła, uzna za herezję taką typowo kalwińską, bardzo twardą doktrynę o wybraniu. I tutaj tworzy się taki antagonizm, ponieważ ty, heretyku, ty myślisz inaczej. Nie jest już ważne, dlaczego ten ktoś myśli inaczej, dlaczego tak, a nie inaczej. Mówię w tym momencie o doktrynie. Czyta pismo, czyli coś, co wynika z pisma, z interpretacji pisma. Jeżeli mówimy ty, heretyku, bo ktoś wyznaje taki, a nie inny dogmat, czyli twierdzenie, które zostało podane do wiary, trzeba w to wierzyć i koniec, kropka, tylko dlatego, że tak postanowiła osoba lub grupa osób stawiająca siebie ponad resztą, uważająca, że ma jedyne prawdziwe objawienie, pełne objawienie, ponad pismem, niezależne od pisma, no to dla mnie już jest w ogóle pozamiatane, bo rozmawia się z kimś, kto ma bogów. Ale Bogiem nie musi być tylko papież czy synod. Bogiem może być pastor protestancki. Ponieważ pastor czasem wychodzi na ambonę jeden czy z drugim i opowiada kazania zbudowane na, opowiada swoją interpretację, czasem tak odjechaną od pisma, chociaż twierdzi, że na piśmie się opiera, że jest to już dogmat. Tradycje w niektórych zborach protestanckich mogą być dogmatami tak naprawdę. Popatrzcie na Amiszów, bardzo ich lubię. To jest naprawdę, są przefajni ludzie, starają się trzymać z dala, ale jednocześnie od tego, co my nazywamy cywilizacją i kulturą, ale jednocześnie zawsze pomagają. Oni byli pierwszymi, nie brali udziału w II wojnie światowej, nie byli żołnierzami, ale byli pierwszymi, którzy pomagali ofiarom, którzy pomagali rodzinom żołnierzy. UNRWA, cała ta pomoc powojenna, to gro to było właśnie pomoc uzyskana, którą wysyłali do krajów Europy, do krajów poszkodowanych przez wojnę, Amisze, Menonici. Ale Amisze mają swojego konika na punkcie pewnych tradycji nieprzekraczalnych, wręcz dogmatycznych. Tak postanowili, takie jest ich prawo, że na przykład musisz nosić taki ubiór, nie możesz używać guzików. Jeżeli się wychylisz, nie będziesz chciał nosić brody, kobieta nie będzie chciała nosić tego czepka, to jest usuwana poza społeczność. Te zasady pewne, dogmaty i doktryny porządkują nasze społeczeństwo. To okej. Bez tego byłoby trudno żyć. Pewną przynależność. I tutaj trzeba też wiedzieć, świadomie wybierać właśnie, że na to się godzę, na to nie, ale wiem dlaczego. Jednak, jeżeli przyjmowanie lub nieprzyjmowanie tych zasad, doktryn, dogmatów powoduje, że ktoś jest w stanie mnie zabić, ktoś jest w stanie rzucić we mnie kamieniem albo odmówić mi spotkania z bliskimi, to przepraszam, ale dla mnie taka grupa, taki system doktrynalny, religijny, polityczny jest nie do przyjęcia. I w tym momencie sama wolę postawić się na zewnątrz. Ale to jest moja decyzja, to są moje wybory, bo wiem, że gdziekolwiek nie jesteśmy, musimy podporządkować się pewnym zasadom. No inaczej byłaby kompletna anarchia. Nie da się. Wiadomo. Tylko na ile te zasady są zgodne z naszym sumieniem, na ile te zasady są do przyjęcia, bo przyjmujemy pewien ludzki system wartości, a na ile uznajemy, że ktoś ma lepsze połączenie z Bogiem, wie za nas lepiej i my się już nie musimy zastanawiać, tylko łykamy jak dobra gąska wszystko, co nam poda w sprawach wiary, zbawienia, życia. No, to popełniamy tak naprawdę samobójstwo. Samobójstwo duchowe, polityczne, emocjonalne. Definicje są bardzo ważne. Znajomość tych definicji ułatwia podejście do heretyka, do kogoś, kogo nazywamy sektą, do wszelkich dogmatów, doktryn. Ja was bardzo bym chciała zachęcić do przeanalizowania właśnie pod kątem znaczenia słów, co tak naprawdę każdy z nas rozumie, wie, czuje, jak odbiera te, takie proste słowa jak kościół. Z czym się Wam takie słowo kojarzy? Z wieżami? Budynkiem? Z grupą, systemem? Z księdzem, prałatem, pastorem? Zborem? Cerkwią? Bo pierwotnie to jest wspólnota ludzi zbawionych przez Jezusa. Bez całej tej reszty. Czy da się tą całą nadbudowę, jaka powstała, wykasować? Nie da się. Każdy z nas funkcjonuje w jakiejś tam społeczności i musi wybrać, na ile idzie na kompromis ze środowiskiem, w którym żyje. Z jego zasadami. No tak jest życie, no nie da się wyrwać z tego. Ale trzeba mieć świadomość, że każdy kompromis ma swoją cenę. Święty spokój nie jest naprawdę wart wyrzeczenia się wolności, samodzielności myślenia, szukania prawdy. I to by było właściwie na tyle. To jest odcinek, który właściwie powinnam napisać. Tak byłoby chyba prościej, ale wiem, że wielu z Was woli słuchać. Na Podkopie jest odcinek o ebionitach. To jest taka pierwsza grupa odłam, który się bardzo wyraźnie odseparował od chrześcijaństwa tego, które później było zdominowane przez pogan. To zachęcam Was do przeczytania tego artykułu. Oni są często nazywani sektą, tylko dlatego, że nie chcieli się wyrzec pewnych swoich tradycji, praw, do których mieli prawo. O, mój kot. Chyba już ma dosyć mojego nagrywania na dzisiaj. Więc to na tym zakończę ten odcinek. I może jeszcze jedno słowo, ideologia. Ideologia to jest system całościowy poglądów, idei, pojęć, jakie mamy. Każdy z nas ma swoją ideologię. Ona się mniej lub bardziej wpisuje w taką lub inną ideologię polityczną, religijną itd., ale każdy z nas ma swoją ideologię. To jest ten całość, to co wiemy, to czego nauczyliśmy się w szkole, więc pewne pojęcia w nas funkcjonują, to czego nauczyła nas ta czy inna religia, w której się obracamy, bo każdy z nas się obraca w jakiejś religii, z tym całym systemem kultu, obrzędów, sposobów czczenia Boga, więc każdy z nas ma jakąś ideologię i jest swoją własną partią, można by powiedzieć. Ważne, by przy tym wszystkim mieć otwarte głowy. I sprawdzać, bo zależy, co uznamy za to najważniejsze, za fundament. Dla mnie to jest Biblia i szukanie własnych odpowiedzi. Dla kogoś może to być jakaś tradycja, dla kogoś może to być Biblia, ale przetrawiona już, bo się boi szukać własnych odpowiedzi. Wszystko jednak będzie miało pewne konsekwencje w naszym życiu tutaj i później. Kompromis ma swoją cenę. Zachęcam Was do szukania własnych odpowiedzi i poznania definicji słów, bo one często ułatwiają zrozumienie wielu spraw. To jest tyle na dzisiaj. Zapraszam na podkop.com. Artykuły o kobietach, o historii chrześcijaństwa i inne. Tam niedługo pojawi się taki bardzo, moim zdaniem, ciekawy artykuł o kobietach w starożytnej Grecji. O tym, jak były traktowane, jakie miały prawa i tak dalej. On wiele powinien wyjaśnić tym, którzy nadinterpretowują bardzo mocno listy apostolskie, zwłaszcza w sferze obyczajowej. Podczas gdy każdy z tych listów ma pierwszego adresata, dany kościół w danym miejscu i w tym czasie, w którym istniał, do którego był pisany. Łatwiejsze poznanie tego, jak czytali to i jak widzieli współcześni, daje pewne, wyjaśnia wiele rzeczy, moim zdaniem. Zachęcam Was do czytania podkopu, do słuchania kwadransów i do szukania własnych odpowiedzi.